Historia żywa.
Krzysztof Jankowski za konsoletą, Kacper Witt przed mikrofonem. Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa na historię żywą. Wczoraj w całym kraju wspominaliśmy tragiczną datę napaści Rosji Radzieckiej na Polskę. Dzisiejsze wydanie programu poświęcimy właśnie temu wydarzeniu. Za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Najpierw jednak króciutki oddech muzyczny.
Słuchacie programu Historia Żywa. Historii żywej.
Z nami jest już ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże Państwu, witam serdecznie.
Proszę księdza, 17 września, rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę. Data wydaje się równie bolesna co 1 września, prawda?
Tak, to był, jak oceniają to historycy, nóż bity Polsce w plecy. Rosja, podobnie jak Niemcy, napadła na nas, nie wypowiadając wojny. I rzeczywiście to jest data niezwykle tragiczna. Tym bardziej, że przez szereg lat potem w PRL-u ta historia agresji sowieckiej była zakłamywana i ona jest do dzisiaj zakłamywana w historii i geografii rosyjskiej, więc to rzeczywiście jest niezwykle smutny dzień. To jest także dzień, kiedy ostatecznie z terytorium Rzeczpospolitej opuścił polski rząd, przebywając odtąd na uchodźstwie. I ta historia też ma swoje konsekwencje, aż w zasadzie do 1989 roku, kiedy rozpoczęły się przemiany ustrojowe w Polsce i ostatecznie w świętej pamięci prezydent Kaczorowski przekazał insygnia władzy, które zostały 17 września 1939 roku wywiezione z Polski. I to jest też data, kiedy zniewolono narody, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej, znajdowały się na terytoriach II Rzeczpospolitej zajętej przez Sowiety. Dla nich te konsekwencje 17 września też trwały aż do momentu rozpadu ZSRR, bo przypomnijmy, że z czasem powstała Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka, tak samo Białoruska, Ukraińska. Sowieci zresztą wkraczali do Polski pod hasłem wyzwolenia bratnich narodów. W historiografii brzmiewa to po dzień dzisiejszy, że Armia Czerwona wkroczyła wówczas na wschodnie tereny Rzeczpospolitej, żeby uwolnić od tyranii burżuazyjnej Polski Ukraińców i Białorusinów. Filateliści zapewnie wiedzą, że wówczas ukazała się nawet taka seria znaczków, aż Wprowadzenie Bratskich Narodów, gdzie z datą 17 września 1939 roku, to seria zdaje się 4 znaczków, na których poszczególne ludy kresowe witały bohaterską Armię Czerwoną, która niesie im wolność. Oczywiście to było totalne zakłamanie, bo na terenach zajętych przez Sowietów rozpoczęła się programowa eksterminacja Polaków. Te konsekwencje 17 września mogliśmy dostrzec już wiosną 1940 roku, kiedy rozpoczęły się systemowe wywózki Polaków na zesłania na Sybir, a później oczywiście taką najbardziej tragiczną konsekwencją były mordy dokonane na polskich oficerach, których symbolem takim najważniejszym jest Katyń, ale one oczywiście były dokonywane także w innych miejscach ZSRR.
Proszę księdza, do tych wydarzeń jeszcze wrócimy, ale chciałbym się jeszcze zatrzymać na wrześniu 1939 roku. Wtedy obowiązywał pewien dokument, czyli polsko-sowiecki pakt o nieagresji. No jednak Rosjanie za nic mieli jego zapisy. Postanowili wypełniać zamiast niego ściśle tajny pakt Ribbentrop-Mołotow. Co ten dokument zawierał?
No ten dokument zawierał podział Polski, dlatego mówimy o czwartym rozbiorze Polski, podział terytoriów II Rzeczpospolitej między Niemcy a Rosję Sowiecką. I co ciekawe, jeszcze przed agresją, już w 1938 roku, w wypowiedzi radzieckich polityków, wiceministra spraw zagranicznych Władimira Potiomkina, pojawiło się takie sformułowanie w rozmowie z ambasadorem francuskim w Moskwie, że Rosjanie nie widzą innego wyjścia jak czwarty rozbiór Polski. Potem to samo pojawiło się jeszcze w wypowiedziach też polityków niemieckich, więc to było, że tak powiem, dogadane. Oczywiście Rosja zerwała postanowienia polsko-sowieckiego układu o nieagresji i według prawa, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, wejście Armii Czerwonej stanowiło agresję, wyczerpującą definicję obowiązującej Polskę i ZSRR tego układu właśnie o nieagresji. Mówię o tym dlatego, że na emigracji w pierwszej fazie wojny, kiedy rząd polski znalazł się na emigracji, no, pojawiły się takie kazusy prawne dotyczące tego, czy my się znajdujemy w ogóle w stanie wojny z Rosją, czy nie, bo oficjalnie rząd polski nigdy nie wszedł, nie wypowiedział wojny ZSRR, ale wskutek wkroczenia sił ZSRR na terytorium Polski, oba państwa znalazły się w stanie wojny i polskie władze kilkakrotnie stwierdzały, że kwalifikują te działania ZSRR jako agresję. Pojedynczy politycy się wypowiadali, no ale później wiadomo, jak się potoczyły losy trzeba było się z Rosją po prostu układać, raz, żeby wyprowadzić tych wszystkich, uratować tych wszystkich zesłańców, którzy znaleźli się na Syberii, tworzyć armię polską, którą wyprowadził z terytorium ZSRR generał Władysław Anders, która walczyła w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, a dwa, żeby ostatecznie rozliczyć się z hitlerowskimi Niemcami, ale to oczywiście, to jest już polityka, to są bardzo szczegółowe zagadnienia. W każdym razie, patrząc na wrzesień 1939 roku, to był nóż wbity w plecy Polski, zresztą w New Jersey ten słynny pomnik katyński pokazuje właśnie polskiego żołnierza z wbitym sowieckim karabinem w plecy. No i tak żeśmy zawsze traktowali tą napaść sowiecką na Polskę. Ja przypomnę, że w latach PRL, kiedy właśnie albo bagatelizowano to wydarzenie, albo próbowano tak formułować zaistniałą sytuację, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski, żeby chronić obywateli Rzeczpospolitej przed Niemcami. No, kompletna bzdura, ale 14 września był takim momentem, kiedy też polscy patrioci najczęściej w kościołach, na grobach swoich bliskich, przy symbolicznych mogiłach zbierali się, żeby pamiętać o tych ofiarach, które zginęły z rąk sowieckiego agresora. To ten 17 września jest problemem dla Rosji, bo oczywiście oni nie uznają tego faktu za agresję, tak jak mówiłem, różnie określają te wydarzenia, które miały miejsce po 17 września. Dla nich wojna rozpoczęła się od momentu ataku Niemiec na ZSRR, więc a my musimy pamiętać, że to właśnie Związek Sowiecki razem z Niemcami rozpętał II wojnę światową i że pierwszą batalią tej wojny była wojna obronna, w której od 17 września musieliśmy walczyć z drugim agresorem.
Historia żywa.
Natchniony i młody był, i nie policzyłby. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij wróg zęby krab, zerwij kajdany, połam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten sami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. A czy na równy tłumów marsz milczy wsłuchany w kroku w huk? A mury rosły,
słuchacie historii żywej.
Ksiądz wspomina o tych masowych wysyłkach, wywózkach na Sybir. Jakie warunki panowały, może najpierw po drodze, a potem w ogóle tam na miejscu na Syberii?
Takie jak zawsze, czyli raz, że przynajmniej przez jakiś czas tych Polaków, których zakwalifikowano do wywózki na Syberię, przytrzymywano w więzieniach. Później w bydlęcych wagonach przez wiele tygodni przetransportowywano ich do łagrów, w których czekała ich katorżnicza praca. Tutaj się nic nie zmieniało od czasów carskiej Rosji. To była mordercza praca, z której wielu już nie wróciło. Nie wytrzymywali tego tempa i tego doświadczenia. Tym, co się udało, tak jak mówiłem, trafili do Andersa, zdołali z nieludzkiej ziemi uciec i jeszcze się przysłużyć Polsce, walcząc w polskich siłach zbrojnych na zachodzie.
Według księdza ta okupacja rosyjska od tej niemieckiej, chodzi mi o te warunki, o traktowanie jeńców, czymś się różniły?
No to wystarczy poczytać pamiętniki. Obie okupacje były okrutne, tylko mogę się podzielić osobistym świadectwem. Mój dziadek świętej pamięci, który przeżył całą okupację na Wileńszczyźnie, bo tam są korzenie mojej rodziny, mówił, że 100 razy woleli Niemców niż Rosjan, więc oni rzeczywiście musieli dawać się mocno we znaki tym ludziom na naszych Kresach. Zbrodnie trudno tutaj, że tak powiem, mierzyć, ale oba państwa w stosunku do Polski wykazały się wieloma zbrodniami ludobójstwa, gwałtów, grabieży, mordowania bez wyroków, a więc działo się to samo.
Jednych, tak jak mówiliśmy, czekała wywózka, innych śmierć. Ksiądz wspomniał o Katyniu. Szacuje się, że ponad 22 tysiące polskich oficerów zginęło właśnie w Katyniu, w Charkowie czy w Twerze chociażby.
Tak, no to jest właśnie, ten Katyń specjalnie wywołałem, bo on jest konsekwencją tego wszystkiego, co się wydarzyło 17 września, konsekwencją zbrodniczej polityki ZSRR, w Rosji Sowieckiej zależało na tym, żeby elitę polskiej armii wymordować. I to zrobili, spychając winę na Niemców, bo Katyń jest w tej historii jeszcze o tyle ważny, że nie tylko zamordowano polskich oficerów, ale przez szereg lat zakłamywano historię tego, co się w Katyniu wydarzyło. Katyń to jest mord założycielski komunistycznej Polski, bo przecież także komuniści w Polsce po 1945 roku bardzo konsekwentnie, aż do czasów przemian ustrojowych, lansowały tą tezę, że zbrodni dokonali Niemcy. Więc toczyła się wielka, wielka walka o prawdę od momentu 17 września. Warto przypomnieć, że oczywiście zostaliśmy osamotnieni, że tak jak już mówiliśmy we wcześniejszych audycjach, w zasadzie swoich zobowiązań alianckich wobec Polski nie wypełniły ani Francja, ani Anglia, tak jak się tego spodziewaliśmy. Jedynym takim głosem stał się głos prymasa Polski, który razem z rządem 17 września wyjechał i przedostał się do Rzymu. Tam prymas wraz ze swoim sekretariatem zaczął redagować memoriały, które rozsyłał w kilku językach do wszystkich czołowych polityków świata, spotykał się z papieżem, pokazując skalę zbrodni, którą dokonują w Polsce najeźdźcy. To była taka pierwsza zorganizowana kampania, byśmy powiedzieli, informacyjna, dzięki której świat mógł się bardzo szybko dowiedzieć o tym, jak w Polsce postępują Niemcy i Sowieci. Takim głosem, który też warto przypomnieć ze względu na postać, którą je wypowiedziała, jest arcybiskup Fulton Sheen, kandydat na ołtarze, biskup amerykański, który 17 września, po tym jak świat dowiedział się o agresji sowieckiej na Polskę, wypowiedział takie zdanie, które było później zresztą często cytowane w różnych publikacjach, że Polska została jak Chrystus ukrzyżowana między dwoma łotrami, hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją. Te słowa Fultona Sheena później powtarzano także w niezależnych publikacjach w okresie PRL-u. Przetłumaczenie tego jego kazania na język polski przez jednego z księży, księdza Stanisława Janika, stało się podstawą do jego aresztowania. Ten ksiądz za to, że właśnie wspominał o tym kazaniu i o tym porównaniu takim bardzo obrazowym Polski do Chrystusa, który cierpi między dwoma łotrami, no stało się podstawą do oskarżenia księdza Janika, ale też po wojnie wielu duchownych z odwagą mówiło o Katyniu. No chciałem tutaj nie wspomnieć księdza Leona Musielaka, w Wielkopolsce bardzo dobrze znanego salezjanina, który z Wielkopolski pochodził, który przyczynił się do tego swoją mrówczą pracą, że po wojnie zgromadził materiały archiwalne dotyczące śmierci swoich wychowanków z oratorium w Poznaniu, tak zwanej Poznańskiej Piątki, o której już mówiliśmy wielokrotnie. Ale ksiądz Leon Musielak ma też niezwykłą historię wojenną swoją. On uciekł jako kleryk ze Starobielska, przedostał się piechotą do Sokołowa Podlaskiego, gdzie pracowali salezjanie, został w czasie wojny wyświęcony i po wojnie, jak czytamy dzisiaj w publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej, należał do tych, którzy jako pierwsi mówili o kłamstwie katyńskim, o tym, że to Sowieci dokonali zbrodni na polskich oficerach. Niezwykle odważny kapłan, do tego stopnia, że swego czasu, kiedy poszukiwałem jakichś materiałów dotyczących zupełnie innej historii związanej z historią salezjanów PRL, znalazłem taki właśnie dokument, w którym ksiądz Musielak, zdaje się, w 70 roku, pracował wtedy w Witowie koło Zakopanego, napisał podanie o paszport, żeby mu wydano paszport do Stanów Zjednoczonych, bo został zaproszony na uroczystości poświęcenia pomnika ofiar Katynia, polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów. I proszę sobie wyobrazić, że na tym dokumencie była adnotacja: proszę wydać paszport, może nie wróci. Więc taki jeszcze mały epizod związany z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy.
Historia żywa.
Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Słuchacie historii żywej.
Sporo analogii do tego 17 września 1939 roku odnajdujemy dzisiaj. Mówił o tym choćby podczas wczorajszych krajowych obchodów tej rocznicy prezydent Andrzej Duda, ale też na tym szczeblu regionalnym wicewojewoda Aneta Niestrawska. Chodzi o te zakusy Rosji, o tę chęć, powiedzmy, zagrabienia jak największej części terytorium. No i odnajdujemy to choćby w tym roku, w ataku Rosji na Ukrainę.
Tak, panie redaktorze, i wielokrotnie właśnie ta kwestia się pojawia, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje w polityce międzynarodowej, w Europie, bardzo przypomina niestety te lata, w których dokonano najpierw aneksji Austrii, potem Czechosłowacji, potem napadu na Polskę. Też można powiedzieć, świat zachodni siedział z założonymi rękami. A to, co powiedziałem, że ani Francuzi, ani Anglicy wówczas nie wypełnili zobowiązań sojuszniczych wobec Polski w takim stopniu, w jakim mogliśmy się tego spodziewać. Nam też udzielano azylu, jak dzisiaj my udzielamy go Ukrainie. Mówię tutaj o Rumunii i o Węgrzech, które zresztą przecież już w dalszym konflikcie stały po stronie Niemiec, więc to też warto podkreślać, że bardzo porządnie w stosunku do nas zachowali się wówczas Rumunii i Węgrzy. No i my też byliśmy osamotnieni, też wszyscy patrzyli, jak się Polska wykrwawi. Niestety nikt nam nie pomógł w takim wymiarze jak dzisiaj. Na szczęście przynajmniej Polska i niektóre kraje pomagają, czy Stany Zjednoczone pomagają walczącej Ukrainie, ale wróg jest ten sam. To zło zawsze przychodzi ze wschodu, to są sowieckie zakusy imperialne, to jest ruski mir, o którym Putin mówi, czyli zniewalanie wszystkich słabszych, branie pod butę sowiecką innych, zwłaszcza narodów słowiańskich, bo to też w tych przemówieniach współczesnych rosyjskich polityków często wybrzmiewa. Oni mówią o braterstwie Słowian, jednocześnie tych Słowian mordując.
Czy te wydarzenia z września 1939 roku, ale też cała II wojna światowa, czy to nie powinna być lekcja, czy to nie powinna być przestroga dla obecnie rządzących, dla obecnych głów państw, jak sobie z tą, no nazwijmy to, sprawą rosyjską radzić, także teraz?
Panie redaktorze, już starożytna maksyma mówiła, że historia jest nauczycielką życia, tylko niestety niewielu z niej korzysta, niewielu też zna historię, bo poziom wiedzy, którą reprezentują niektórzy politycy, nie tylko europejscy, ale także polscy, jest tak żenująca, że po prostu nieraz ręce opadają. Więc trudno oczekiwać, żeby ta historia stała się dla nich nauczycielką życia, ale my wszyscy doskonale wiemy, że tak, oczywiście, to co się wydarzyło w 1939 roku powinno być nauczką. Powinno się już wszystkim zapalić czerwone światło, kiedy mamy do czynienia z agresją Rosji na wolną Ukrainę.
Bardzo księdzu dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wązowicz.
Dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiam.
Historia żywa.
Nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat umiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Mi cię odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową. Nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz te, co sama nieznośnie trwałe, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągnąć.
Historia żywa.
W dniu 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę w Poznaniu przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru odbyły się wojewódzkie uroczystości. Tego dnia obchodzony jest również Światowy Dzień Sybiraka. Relacja Adama Michalkiewicza.
Marian Macutkiewicz jako małe dziecko został wywieziony do tajgi.
NKWD przychodziło zawsze w nocy. Lomotanie w drzwi, macie pół godziny spakować się. Nie chcieli nigdy powiedzieć, gdzie będą nas wywozić. Czasami odzywali się, wy już tu nie wrócicie. Jak płakały matki szczególnie, to wtedy zawsze był Sowieci odpowiadali, Moskwa łzom nie wierzy. Możecie sobie płakać, ile wam się podoba.
Transport odbywał się bydlęcymi wagonami. Na miejscu ciężka, niewolnicza praca i niewielkie porcje jedzenia. Czegoś, co przypominało chleb.
Przyjechało około 150 osób, z czego pierwszej zimy już nie przetrwało 57. Nie wytrzymali. Próbowali uciekać, ale ponieważ to była tajga. A kto wszedł w tajgę, ten już nie wrócił. Rano nieraz znajdowano kosteczki, bo zwierzęta też były głodne.
Dwie zbrodnicze ideologie, dwa zbrodnicze reżimy.
Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska.
Sprzysięgły się, by odebrać nam wolność, pogłębić Polskę i Polaków, rozedrzeć jej ziemię, wykorzenić i zdeptać godność. Atak z zachodu i wschodu przy milczącym przyzwoleniu Europy był ponad siły jednego narodu. 17 września tutaj w Poznaniu spotykamy się w miejscu symbolicznym przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru, by wspomnieć tragiczny los pomordowanych na nieludzkiej ziemi.
Czasami w czasie wędrówek do szkół, gdzie jesteśmy zapraszani, padają pytania. Kiedyś przy mnie nawet ktoś pyta Sybiraczkę, o czym pani marzyła, jak pani wróciła, jak pani znalazła się w Polsce. Odpowiedź była, raz w życiu najeść się chleba.
Historia znowu się powtarza. Imperialne skłonności, być może na chwilę uśpione, powróciły. I choć byli tacy, którzy przed nimi ostrzegali, tak jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, wygodniej było odwrócić wzrok i cieszyć się wygodnym życiem. Walka Ukrainy jest tak naprawdę walką nas wszystkich. O wolność, o wspólnotę, o świat, który znamy.
W poznańskich uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe i państwowe, a także liczne delegacje, wśród nich harcerze i uczniowie z wielkopolskich szkół.
Historia żywa.
Historia żywa.
O agresji Związku Radzieckiego na Polskę sprzed 83 lat nie zapomnieli także mieszkańcy Leszna. Tradycyjnie jej ofiarom oddali hołd przy obeliskach ofiar Katynia i matek katyńskich. Na wczorajszej uroczystości nie zabrakło mieszkańców, którzy przeżyli sowieckie okrucieństwo. Relacja Jacka Marciniaka.
Witam Państwa na obchodach 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Zesłańców Sybiru.
Ojciec Jan też przeżył 17 września. Był w wojskach zawodowych, w brygadzie pancernej w Poznaniu i dostali nakaz, żeby sprzęt z wojska pancernego z Poznania przetransportować pod granicę radziecką. I 17 września właśnie uczestniczył w pierwszej potyczce wojsk radzieckich z polskimi. Został postrzelony w kolano, kolano zostało zmasakrowane i nie poszedł do Katynia, tylko poszedł do szpitala i dlatego przeżył tego 17 września.
Jak wspominał ten czas?
Bardzo długo nie wspominał. Był wtedy zakaz mówienia w ogóle o 17 września. Dopiero jak ojca odwiedził kolega z wojska, jak porozmawiali sobie już w latach 70., to dopiero się dowiedziałem, że ojciec uczestniczył w pierwszej potyczce 17 września pod granicą radziecką.
Proszę o zabranie głosu przez prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka.
83 lata temu był 17 dzień heroicznej walki Polski z niemieckim agresorem. 17 dzień walki, cierpienia, strachu i niepewności. Polska potrzebowała pomocy, potrzebowała sojuszników. Tymczasem 17 września 1939 roku, gdy broniły się Warszawa, Lwów, gdy trwała bitwa pod Bzurą, bronił się Półwysep Helski. Od wschodu Polskę zaatakowały wojska Związku Sowieckiego. Był to cios w plec.
Dla nas okrutny czas i tyle my przeżyliśmy i teraz jakby wszystko w porządku, dzieci, nasze wnuki, ale znowu taka niebezpieczna godzina. Trwa i trwa i przeżywamy to, odchodzimy, coraz nas mniej w Związku Sybiraku.
Syberia, można tak powiedzieć, Syberia na północ Kazachstanu, gdzieś 100 kilometrów od Omska. I powiem tak, że przywieźli nas w październiku, już była zima, to nas przydzielili do jednej osoby, która była wdowa po księdzu rosyjskiemu. I nas pomieszczono w takim przedsionku. Zima i mama miała bliźniąt. Za parę miesięcy już odeszli, musieliśmy. Nawet pogrzebu nie było, bo taki mróz stały, że nie można było nawet ziemi wykopać, żeby uszykować to.
Nie zapomnimy tego, co było konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow i napaści z 17 września. A było to 6 lat okupacji ziem Rzeczypospolitej, prześladowanie jej mieszkańców, których aresztowano, więziono, wywożono i mordowano tylko dlatego, że byli Polakami.
Zapraszam teraz na część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie.
Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie, czy bliskich mi serc nie zasmucę.
Ja się tam urodziłam w 1942 roku na Syberii, więc wszystko w zasadzie znam tylko z opowieści rodziców. Rodzice opowiadali w ten sposób, że ta wywózka była 10 kwietnia. Ojca mojego zabrano w nieznane, bo był osobą mundurową, więc wywieziono gdzieś w nieznane, a po mamę przyjechali z czwórką dzieci, była mnie jeszcze nie było na świecie, tylko czterech braci. I kazali się pakować i na jakąś tam furmankę wsadzili ją z dziećmi, a potem do wagonów takich bydlęcych i pojechała w nieznane i znalazła się aż tam na głębokiej Syberii. To było okrutne. Niewiele pamiętam, ale takie przebłyski mam, jak walczyłam o kawałek chleba, które mi Rosjanka zabrała, a ja miałam w ręce i płakałam. To tylko tyle pamiętam.
Koniec wojny nie był jednak końcem sowieckiego zniewolenia. Przez kolejne 45 lat Polska była uzależniona i podporządkowana Związkowi Radzieckiemu i komunistycznemu reżimowi. Straciliśmy dekady rozwoju gospodarczego. To mroczny i trudny czas w historii naszego kraju, a naszym obowiązkiem jest o nim pamiętać.
Straszny czas, bardzo ciężko wspominać, naprawdę.
Słuchacie Historii Żywej.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Krzysztof Jankowski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Zdrowia Państwu życzymy. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.